Tomasz Niesipo przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś porozmawiamy o Ukrainie. O Ukrainie, która ma swoje problemy wewnętrzne, problemy z wpływami rosyjskimi, czy także choćby ze szczepionkami przeciwko COVID-19. No to jest jeden z tych krajów, które borykają się z możliwością otrzymania szczepionek. Za nami też wizyta przewodniczącego Rady Europejskiej w tym kraju. Sporo się dzieje, tematów nie brakuje i o nich właśnie porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem. Krzysztof Nieczypor z Ośrodka Studiów Wschodnich jest gościem Studia Wschodniego. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
No i zacznijmy od zakończonej kilka dni temu wizycie przewodniczącego Rady Europejskiej na Wschodzie, bowiem Charles Michel odbył czterodniową wizytę, podczas której odwiedził i Mołdawię, i Gruzję, i Ukrainę właśnie. No i podczas tej wizyty na Ukrainie zapewniał o unijnym wsparciu dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz zachęcał władze do koniecznych reform. Kwestia korupcji była mocno omawiana. Ukraina nie od dziś ma z tym problem. No ale właściwie na początek powiedzmy, co o tej wizycie można powiedzieć, bo nie była to, mówiąc chyba uczciwie, jakaś przełomowa wizyta.
Rzeczywiście, trudno mówić o przełomie tudzież jakichś decyzjach, które miałyby zostać podjęte podczas tej wizyty. Rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, była wizyta na Ukrainie Charlesa Michela, była to jedna z części jego, no, powiedzmy takiego tournée po krajach Partnerstwa Wschodniego, tych najbardziej zaawansowanych, jeśli chodzi o stopień integracji ze strukturami wspólnoty. Z tym, że na Ukrainie ta wizyta trwała 2 dni, bo Charles Michel odwiedził nie tylko Kijów, ale również odbył wizytę na Donbasie wespół z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Trzeba sobie też stwierdzić, że było to jedna z kolejnych spotkań władz Ukrainy z przedstawicielami wspólnoty. Przypomnę, że w połowie lutego odbyło się przecież posiedzenie Rady Stowarzyszeniowej Ukraina-Unia. W październiku z kolei zeszłego roku odbył się duży szczyt Unia-Ukraina. No i w czasie tych właściwie wszystkich posiedzeń, spotkań, wizyt, szczytów Bruksela powtarza niezmiennie oczekiwania wobec Kijowa. Osadzają się właściwie na jednej agendzie, otóż wdrażania zapisów umowy stowarzyszeniowej, zwłaszcza w zakresie reformy sądownictwa oraz zwalczania korupcji. Znaczy, ten temat korupcji to jest ta niezmienny punkt wszelkich spotkań na tym szczeblu, jeśli chodzi o ukraińsko-europejskie relacje. No i tu trzeba sobie jednak szczerze powiedzieć, że wiele zarzutów padło pod adresem władz w Kijowie. To również można kłaść na karb tego, że ta wizyta Charlesa Michela nie zakończyła się mimo pewnych oczekiwań ze strony Kijowa, nie zakończyła się podpisaniem umów dotyczących chociażby wspólnej przestrzeni powietrznej. Tam była również rozmowa na temat międzynarodowych przewozów pasażerskich, a także regionalnej konwencji w sprawie pan-euro-śródziemnomorskich preferencji reguł pochodzenia. To są wszystkie takie dość techniczne sprawy, ale rzeczywiście nie zostały one do tej pory zrealizowane pomimo dość aktywnej polityki Kijowa zabiegającej właśnie o te kwestie. Rozpoczęto natomiast negocjacje na temat tak zwanego bezwizowego reżimu przemysłowego. Tutaj chodzi o porozumienie w sprawie zgodności i dopuszczalności produktów przemysłowych ukraińskich na terenie Unii Europejskiej, co pozwoliłoby wziąć taki obowiązek administracyjny dotyczący właśnie licencjonowania towarów przemysłowych i dzięki temu zwiększenia poziomu towarów eksportowych, które mogłyby się znaleźć na rynku europejskim z adnotacją Made in Ukraine. No więc to są sprawy, na którym Kijowowi bardzo zależy. No ale tu rzeczywiście te rozmowy nie przechodzą tak gładko, jakby tego władze ukraińskie oczekiwały. No i to jest oczywiście sprawa związana z korupcją i przede wszystkim dotycząca reformy sądownictwa, która utknęła już od kilkunastu miesięcy w martwym punkcie.
No, szczególnie pamiętamy kwestię sądu konstytucyjnego ukraińskiego.
Tak jest. No i to jest sprawa, która jednocześnie blokuje pomoc finansową ze strony Unii Europejskiej. Charles Michel jasno powiedział, no to właściwie wypowiedź, która się powtarza i zarówno taka zapowiedź padła z ust Borrella w czasie wspomnianej Rady Stowarzyszeniowej Unia-Ukraina, że do momentu, w którym Ukraina nie ureguluje kontakty, kwestie związane z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, czyli tamtego obiecanej transzy kredytowej, no to niestety również pomoc finansowa ze strony Brukseli zostanie wstrzymana. Jak wiemy, sprzed tygodnia misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego zakończyła się na Ukrainie no bez powodzenia. Urzędnicy tej światowej organizacji wyjechali z Kijowa bez żadnych podjętych decyzji w sprawie dalszego kredytowania ukraińskiej gospodarki. Tak więc no niestety sytuacja, jeśli chodzi o kwestie finansowe, płynności finansowe ukraińskiego państwa, no pozostaje na razie bez wsparcia zachodnich instytucji finansowych, no co na pewno nie będzie ułatwiało na koniec tego roku wspięciu się budżetu i kwestii finansowych ukraińskiego państwa. To może być rzeczywiście problem. Ale żeby nie kończyć tego podsumowania tej wizyty w takich pesymistycznych barwach, no to trzeba stwierdzić, że w czasie tej wizyty urzędnika brukselskiego, obaj panowie, mam na myśli Charlesa Michela i Wołodymyra Załońskiego, udali się na Donbas, gdzie tam w jednym z punktów granicznych na tak zwanej linii rozgraniczenia pomiędzy terenami okupowanymi a Ukrainą, Charles Michel dosyć stanowczo wypowiedział się na temat trwającego konfliktu, sposobów jego uregulowania i przede wszystkim roli Federacji Rosyjskiej w tym konflikcie. Stanowczo wypowiedział się o roli Rosji bezpośrednio zaangażowanej w eskalowanie tego konfliktu. Wezwał Władimira Putina do podjęcia rozmów z Ukrainą. Podkreślam tą wypowiedź z tego względu, że jest to jedna z kolejnych takich sygnałów ze strony nie tylko Unii Europejskiej, nie tylko państw Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim Niemiec i Francji, ale również Stanów Zjednoczonych, w tym nowego prezydenta Josepha Bidena, którzy coraz bardziej stanowczo, ostro, zdecydowanie wypowiadają się na temat Federacji Rosyjskiej i roli, jaką odgrywa Rosja na Donbasie. Oczywiście kwestia Krymu również zaczęła się pojawiać. To jest też skutek polityki Kijowa, która w ostatnim czasie skupiła się właśnie na tym, żeby Krym jako ten teren okupowany przez Federację Rosyjską, jako obiekt nielegalnej agresji ze strony Rosji, powrócił na arenę międzynarodową, powrócił do agendy politycznej rozmów na wysokim szczeblu w stosunkach międzynarodowych, co jest zasługą właśnie działań dyplomacji ukraińskiej. I w związku z tym rzeczywiście ta dyplomacja ukraińska odnosi pewne sukcesy, co z kolei, no tutaj od razu możemy płynnie przejść do kwestii polityki wewnętrznej i tego, co Wołodymyr Zełenski, w jaki sposób aktywnie zaangażował się już w walce na scenie wewnętrznej politycznej, a mowa tutaj o sankcjach, które wprowadził na swojego konkurenta politycznego.
A no właśnie,
to jest ze sobą powiązane, kwestie to właśnie międzynarodowe Donbasu, ale również jego aktywności wobec swoich przeciwników politycznych.
No to właśnie przejdźmy do tej sytuacji wewnętrznej. Ona kolejną swoją odsłonę miała kilka tygodni temu, kiedy prezydent Ukrainy zatwierdził decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. To była decyzja mówiąca o objęciu sankcjami 19 osób prawnych i osób fizycznych, 8 osób fizycznych, w tym jednego z liderów partii opozycyjna Platforma za Życie. To jest ta partia uznawana za prorosyjską. Chodzi oczywiście o Wiktora Medwedczuka. Skąd taka decyzja, no i jakie są jej konsekwencje?
Moim zdaniem nałożyły się na to dwie sprawy. Po próbie otrucia Aleksieja Nawalnego, co jak wiemy no, odbiło się szerokim echem wśród społeczności międzynarodowej, zrobiło to wrażenie na politykach europejskich, światowych, no zresztą sprawa bez precedensu, jeśli chodzi nawet o warunki państwa rosyjskiego. Następnie jego aresztowanie tuż po powrocie do ojczyzny. No, można powiedzieć, że cierpliwość Zachodu została podkopana, jeśli chodzi o o możliwość współpracy, uregulowania kontaktów Zachodu z Kremlem. Zachodni politycy, wydaje mi się, nie mogą już, tak jak do tej pory, pozwolić sobie na tolerowanie takich działań ze strony Kremla bez uszczerbku na swoim własnym wizerunku wewnątrz własnego kraju. To znaczy, jeśli mogę użyć takiego stwierdzenia, Władimir Putin stał się na arenie międzynarodowej taką postacią, w języku rosyjskim to się określa bardzo fajnym stwierdzeniem, nierukopożatnej. To znaczy taki człowiek, któremu się nie podaje ręki. W momencie, w którym...
Czyli minęły dochodzi... już te czasy, kiedy w dobrym tonie, jak pamiętamy, Tony Blair choćby jako premier brytyjski no, mocno się spoufalał z prezydentem Putinem.
Tak, proszę zwrócić uwagę, że ucichły również...
Czy Gerhard Schröder swego czasu.
Chociażby, ale na przykład plany, propozycje francuskiego prezydenta dotyczące budowania wspólnej struktury bezpieczeństwa z Federacją Rosyjską. To jeszcze rok, półtora roku temu taka propozycja była na agendzie europejskiej polityki. No dziś jakby Macron no już nie tak głośno, a przynajmniej medialnie już nie jest to tak rozgrywany wątek stosunków międzynarodowych. No i tutaj możemy rozwinąć całą listę przyczyn tego stanu rzeczy. W Wielkiej Brytanii to na przykład otrucie Skripala. To jest kwestia ingerencji Rosji w wybory, w szkockie referendum niepodległościowe jeszcze z 2014 roku. Niejasna rola Rosji przy referendum brexitowym. To wszystko zostało opisane w raporcie Komisji do Spraw Wywiadu i Bezpieczeństwa Brytyjskiego Parlamentu z lipca zeszłego roku. To również także sprawy przekupstwa, szpiegostwa Rosji, w tym przede wszystkim szpiegostwa cybernetycznego. To również kwestia prania brudnych pieniędzy w londyńskim City. W Niemczech to również na przykład morderstwa polityczne, o których słyszymy, wykonywane przez rosyjskie służby bezpieczeństwa. Głośna sprawa Czeczena gruzińskiego pochodzenia, który został zamordowany w Berlinie. To jest również agresywna polityka rosyjskiej propagandy, kłamstwa medialne przez nią rozsiewane. Tak zwana kwestia Lisy, czyli wymyślonej i rozmuchanej przez rosyjskie media w Niemczech Rosjanki rzekomo zgwałconej przez imigrantów, co miało swoją rolę w eskalowaniu konfliktu społecznego wewnątrz niemieckiego państwa, zwłaszcza wobec polityki Angeli Merkel dotyczącej otwartych drzwi wobec uchodźców. To są wszystko rzeczy, które w pewnym momencie się skumulowały i próba zabójstwa, próba otrucia Aleksieja Nawalnego to był, to wydaje mi się, kropla, która przelała czarę goryczy. I teraz wymieniając te wszystkie elementy, no tu jest ten moment, w którym Ukraina, ekipa Wołodymyra Zełenskiego, no myślę, że znalazła taki moment, w którym, takie nazwałbym to okno możliwości. Czyli w momencie, w którym można byłoby nałożyć sankcje na Wiktora Medwedczuka i na jego otoczenie, które jest oczywiście no, związane bezpośrednio z Kremlem. Władimir Putin jest ojcem chrzestnym córki Wiktora Medwedczuka, zresztą sam Medwedczuk wielokrotnie odwiedza Moskwę, spotyka się z Władimirem Putinem. To jest jego oparcie polityczne, to kwestia nie tylko rodzinna, ale również przede wszystkim finansowe. Tak więc Ukraina uznała, że to jest ten moment takiego kontekstu międzynarodowego, w którym możliwe jest no właśnie naniesienie sankcji, obłożenie tego prorosyjskiego ugrupowania wewnątrz ukraińskiej sceny politycznej sankcjami. I oczywiście biorąc pod uwagę fakt, że Rosja tego tak nie zostawi, było więcej niż pewne, że w momencie, w którym taka decyzja zapadnie w Kijowie, no to wtedy Kreml no, zorganizuje prawdziwą burzę medialno-polityczną dotyczącą, oskarżającą Kijów o ograniczanie w prawach rosyjskojęzycznych obywateli, bo mówimy nie tylko przecież o sankcjach wobec samego Wiktora Medwedczuka, jego żony, która jest właścicielką większości jego biznesu z formalnej strony, ale mówimy również o zamknięciu na przykład jego kanałów telewizyjnych.
Bo on kupił swego czasu kanały informacyjne, których zresztą oglądalność łączna jest no, bardzo dużo, to jest blisko połowa.
Około 40-45% rynku medialnego, jeśli chodzi właśnie o sferę informacyjną tych kanałów stricte informacyjnych.
Właśnie to nastąpiło na początku lutego.
I to jest właśnie kwestia, która dotyczy tej bardziej agresywnej, tej bardziej zdecydowanej, tak to nazwijmy, zdecydowanej i skutecznej polityki Zełenskiego wobec ograniczenia wpływów rosyjskich na Ukrainie. I to jest ten jeden kontekst międzynarodowy, o którym wspomniałem. Tak? Tutaj zresztą nie bez znaczenia jest fakt, że w momencie, w dniu, w którym została podjęta decyzja przez Zełenskiego, przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, to jest taka struktura przy prezydencie ukraińskim, która właśnie podejmuje tego typu działania, a potem są one podpisywane przez prezydenta, to ta decyzja została podjęta w dniu, w którym Wołodymyr Zełenski był na Donbasie wraz z ambasadorami państw G7 i Unii Europejskiej. No nie podejrzewam, żeby on z nimi w jakiś sposób uzgadniał te kwestie, natomiast na pewno ich poinformował, na pewno w jakiś sposób doszło tam do przynajmniej do skomunikowania się tych działań z partnerami zachodnimi. I jeśli państwa europejskie no nie poparły tego działania bezpośrednio, to na pewno nikt z nich nie był przeciw. Zresztą o tym wspomniała w zeszłym tygodniu ambasador Wielkiej Brytanii w Kijowie, która potwierdziła, że wówczas Zełenski poinformował o zamiarach dotyczących właśnie obłożenia sankcjami Wiktora Medwedczuka i jego otoczenia. Więc te działania zostały przynajmniej w ten sposób z partnerami zachodnimi omówione i uzyskały aprobatę. Więc to jest ten pierwszy kontekst międzynarodowy.
Natomiast czyli jak rozumiem, żeby jeszcze tylko doprecyzować, tak. Rozumiem, że Wołodymyr Zełenski chce wykorzystać, czy wykonuje te takie ruchy antyrosyjskie, czy dokonuje, jak to wynika z komentarza Ośrodka Studiów Wschodnich właśnie w tej sprawie, ten antyrosyjski zwrot, próbuje wykorzystać tę ogólną sytuację międzynarodową do tego, żeby takie działanie wykonać w tym właśnie momencie.
Tak, i to wydaje mi się dość ewidentne, że ten wybór tego terminu jest nieprzypadkowy. No on właśnie on zbiega się z tymi działaniami Unii Europejskiej, krajów europejskich, ale również zmiany w Waszyngtonie, nowego prezydenta, który już w pierwszej rozmowie z Władimirem Putinem podjął temat Ukrainy i zadeklarował, że kwestia integralności terytorialnej ukraińskiego państwa będzie jednym z priorytetów jego polityki zagranicznej wobec Federacji Rosyjskiej. To był bardzo jasny sygnał, który oczywiście został zauważony w Kijowie i skutecznie wykorzystany. To warto również wspomnieć chociażby na przykład o toczącym się procesie w Hadze dotyczącym katastrofy samolotu MH17, który również jest takim kamyczkiem do ogródka polityki Kremla. Doprowadzenie do katastrofy, w którym zginęło kilkuset ludzi, obywateli brytyjskich, holenderskich, australijskich, to również jest ten element no, klęski PR-owej, jeśli chodzi o pozycję Moskwy na arenie międzynarodowej. To jest również wizyta Borrella w Moskwie, gdzie właściwie wszyscy są
zupełnie
komentatorzy zgodni, że to była, no to była klęska dyplomatyczna, ale która odsłoniła tą twarz Władimira Putina jako polityka antyzachodniego, antydemokratycznego. Możemy oczywiście komentować, że to może być klęska dyplomacji brukselskiej ta wizyta, ale ona pomogła w jakiś sposób potwierdzić tą agresywną politykę Kremla wobec Zachodu jako takiego.
Czyli mamy ten kontekst międzynarodowy, no ale to siłą rzeczy trzeba też powiedzieć o kontekście wewnętrznym tych ostatnich działań prezydenta Zełenskiego, ale jeśli pan pozwoli, o tym w dalszym ciągu naszej rozmowy, na które zapraszamy naszych słuchaczy za kilka chwil.